Godzina reporterów.
Cześć Morsiaki, witam Was w dzisiejszej godzinie reporterów. 8 marca w Papie Spółdzielnia w Gdańsku odbył się pierwszy slam poetycki zorganizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UG. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w historii Uniwersytetu. Z koordynatorką slamu, Zuzanną Tomaszewską oraz ze zwycięzcą Oskarem Lange rozmawiał nasz reporter Marcin Wójcik.
Zuzanna Tomaszewska, członek NZS-u i koordynatorka poetyckiego slamu. Różni się on od zwykłego konkursu poetyckiego tym, że jurorami jest publiczność i każdy, kto przyjdzie i weźmie ulotkę, może głosować i wybierać swojego faworyta. Na środek wychodzi dwóch artystów, którzy czytają swoje wiersze i później następuje głosowanie. Przechodzi jeden i tak aż do finału, do wyłonienia jednego zwycięzcy. Jest to pierwsza taka inicjatywa, która wygrała w konkursie PZU i po raz pierwszy w ogóle ruszamy z taką tematyką poetycką, próbujemy ożywić to życie poetyckie w Trójmieście, mamy nadzieję, że wyjdzie to jak najlepiej. Sądzę, że będzie to wydarzenie cykliczne, co roku organizowane mniej więcej w marcu, jest to pierwsza edycja, także mamy nadzieję, że druga również zawita u nas za rok.
Nazywam się Oskar Lange na nazwisko.
Jesteś zwycięzcą pierwszego slamu NZS-u, jakie to uczucie?
Powiem Ci szczerze, że nawet do mnie to nie dochodzi.
Jak długo piszesz wiersze?
Liceum, drugiej liceum, może trzeciej.
Czy idea slamu jako metoda promocji poezji według Ciebie jest okej?
Podoba mi się bardziej historia slamu, że jednak slam był popularny już dawno temu i jeszcze nawet w opisie tego przedsięwzięcia, o czym nie wiedziałem i dowiedziałem się dopiero z tego opisu, że był kiedyś nawet slam między Słowackim a Mickiewiczem. Podoba mi się jakby sama idea przedsięwzięcia, że to nie jest wymysł, że tak powiem, naszych czasów, tylko że to jest związane z historią. Tutaj nikt w żadnym wierszu nie wjeżdżał na drugą osobę, że tak powiem, ani nie mówił nic o drugiej osobie, on po prostu prezentował swój wiersz, tylko tutaj jest łatwiejszy dobór, bo mam wrażenie, że często na przykład na konkursach poetyckich to jest coś takiego, że poezja musi do ciebie trafić danego dnia, kiedy masz zarąbiście optymistyczny humor i chcesz cieszyć się życiem, carpe diem i w ogóle, no to wtedy do ciebie trafi poezja, w której będzie afirmacja życia i te sprawy. Takie typowe konkursy poetyckie trochę zależą tak naprawdę od humoru jurorów, że tak powiem. A tutaj jest takie ocenianie na świeżo, więc to ma sens. Nie zawsze się wygrywa, ale trzeba próbować. Inaczej będzie się pisać tylko do facebookowej szuflady.
Godzina reporterów.
W miniony czwartek w Instytucie Plama w Gdańsku odbyło się spotkanie z Andrzejem Pasławskim. Tematem jego opowiadań była podróż po Czarnogórze. Prowadzący w trakcie prelekcji dzielił się swoimi historiami, wrażeniami i wieloma ciekawostkami na temat tego kraju. Szerokie grono publiczności, które przybyło na to spotkanie, w międzyczasie mogło podziwiać zdjęcia, które ukazywały piękno Montenegro. Relacja Artura Gliniewicza.
Co panią skłoniło, żeby tutaj przyjść?
Bo byliśmy właśnie tam 2 lata temu, w Czarnogórze. Byliśmy aż do Albanii.
Albania.
Wyjechaliśmy pielgrzymką, także byliśmy zachwyceni i jesteśmy ciekawi, żeby zobaczyć, jak to tu będzie wyglądało, jakie to są zdjęcia, jak w ogóle ktoś nam będzie opowiadał. Dlatego nas to bardzo zainteresowało. W Albanii to może mniej żeśmy widzieli, właśnie w Czarnogórze żeśmy mieszkali. W Udwie, także, a w Albanii tylko byliśmy przejazdem, nie? Tak. No i jeszcze był Dubrownik, jeśli Bośnia i Hercegowina była, także 4 państwa, ale najbardziej byliśmy oczarowani tutaj właśnie Czarnogórą.
Bo słyszałam też i znajomy, byli w Czarnogórze i bardzo tak pozytywnie wyrażali się i mieli bardzo ciekawe wspomnienia.
Obejrzeć zdjęcia z wycieczki, na której byłam. I do Czarnogóry oczywiście. Bardzo pozytywne, bardzo fajne.
Znaczy ja tu przychodzę bardzo często i właściwie no taka ciekawość, żeby poznać różne regiony turystyczne i może się wybrać gdzieś.
Wybieramy się na wakacje do Czarnogóry i przyszliśmy posłuchać, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, zobaczyć co można dowiedzieć się więcej niż jest napisane w przewodniku na przykład. Stricte docelowo jedziemy do Montenegro i to głównie na wybrzeże.
Pewnie to, że jesteśmy starzy i nudzimy się w domu, ale mówiąc prawdę, wspomnienia z Czarnogóry. Było bardzo fajnie, to było kilka lat temu, wtedy jeszcze ta Czarnogóra wyglądała troszkę inaczej niż teraz, zresztą za chwilę się przekonamy, jak wygląda obecnie, ale kilka lat to na pewno dużo w tamtych warunkach. Krótko mówiąc, było fajnie.
A jak pani się podobało?
Mnie nie zabrał.
A czemu?
Byłem wtedy z córką, nie pamiętam już jak to było, to będzie dziwnie brzmiało, że nie wziąłem żony, ale pojechałem z córką.
Witam serdecznie, Andrzej Pasławski. Czym się zajmuję? Opowiadam i jak niektórzy się śmieją, z gęby żyję. Jestem fotografem, jestem reporterem i jak nie jestem na Bałkanach, to jestem na Bałkanach dalej, bo dzielę się opowieściami o tym, co przeżyłem. Znaczy nie tylko Bałkany, bo to różne inne regiony też, ale przede wszystkim Bałkany, bo to jest taki mój ukochany, ulubiony rejon.
A skąd wzięło się zamiłowanie do krajów bałkańskich?
A no rodzice mnie wywieźli, jak byłem w szkole podstawowej i tak mi zostało. A zostało mi tak nieprzypadkowo. Musiało zostać, ponieważ podobno jestem ludem orientalnym i bardziej właśnie tam południowo-wschodnim. To stwierdzili lekarze, ja kiedyś pracowałem w szpitalu. Znajomy neurochirurg mnie wziął tam na przebadanie, grupa krwi i tak dalej. Stwierdzili, że mam półkule mózgowe jakoś tak, no bo nie wszyscy są jednakowi, umówmy, są różne rasy, więc ja ponoć mam gdzieś tam stamtąd, spod Tybetu mam grupę krwi i Bałkany mam w sobie, we krwi mam Bałkany, także no muszę tam wracać po prostu.
To co takiego możemy obejrzeć w Czarnogórze, co tam jest takiego niesamowitego, magicznego?
Styk kultur, jeżeli ktoś, kogoś interesuje właśnie takie antropologiczne podejście, no to właśnie zobaczymy tam islam, zobaczymy tam prawosławie, katolików, bez żadnych etnicznych waści. Ten kraj jest wolny od tego. I góry, bo o ile do Chorwacji to większa część populacji jeździ, no to taka jest rejon modny, ale nie pochodzimy tam w górach. A Czarnogóra, sama nazwa, zalesione góry, dużo tlenu, wiele pasm górskich, bo i Durmitor, i Bielasica, i wiele innych, i Lowczen, i Rumija, i wiele tych gór można sobie wjechać, a ja jeżdżę autem terenowym, więc dla mnie to jest frajda, jeżeli mogę wjechać jak najwyżej.
A które miejsce jest pana ulubione?
W Czarnogórze to albo środkowa Czarnogóra, rejon gór Durmitor, bo to jest takie miejsce przepiękne i jeszcze niezaludnione. Ewentualnie południe, długa plaża, no, pogranicze z Albanią. Natomiast jeżeli chodzi o całe Bałkany, zdecydowanie Albania. Zdecydowanie Albania, w Albanii byliśmy, bo ja rodzinnie jeżdżę zawsze, wspólnie z żoną fotografujemy i przygotowujemy te materiały. Zdecydowanie Albania, 28 razy już byliśmy w Albanii. I jeszcze nie wszystko widzieliśmy. Znaczy no w czasach, kiedy można, jak można było jeździć, tak się jeździło i rodzice tam starali się też do tych Bałkanów, bo ciepło, no to przede wszystkim. Więc kilka razy tam wyjechaliśmy. No później była długa, długa przerwa, aż spotkałem na swojej drodze życiowej kobietę, która podziela tą pasję, była przewodniczka górska, więc chodziła góry więcej niż ja. I tak sobie zaczęliśmy chodzić, fotografować, zwiedzać, jeździć. I tak jeździmy, fotografujemy 30 lat. Sądzę, że można spontanicznie, bez problemu, ale ja zawsze mówię, żeby zapoznać się z kulturą danego regionu, żeby przeczytać coś o historii danego kraju, bo później możemy się natknąć na sytuację, z której albo nie wybrniemy, albo wybrniemy jakoś no nie tak, jak powinno być. No, już nawet mówiąc o tej Czarnogórze, ktoś partnerce czy żonie powie, że jest wredna żena. No to pierwsza reakcja to wiadomo, prawda? No, prawdziwy mężczyzna da z liścia. Wredna żena to znaczy dobra kobieta, dobra, gospodarna, porządna kobieta. Są miejsca, gdzie klepnięcie kobiecie w pupę to jest największa oznaka szacunku. Są miejsca na przykład w Albanii, gdzie ubikacja jest miejscem nieczystym, gdzie kobieta powinna iść z opiekunem, więc te dziewczyny czasami się boją. Facet idzie za nią do tej ubikacji, krok w krok, no, ona już wie, o co chodzi, no rany boskie, no zgwałci mnie i tyle. Nie, no mężczyzna zostanie i poczeka i on odstawi do tej ubikacji i odbierze, bo tak powinno być. Więc trzeba się z takimi sytuacjami zapoznać, żeby później się nie wplątać w jakąś taką dziwną rzecz. Ale myślę, że tak poza tym to spontanicznie. To nie są jakieś takie miejsca, drugi koniec, gdzie tam jakieś straszne rzeczy się dzieją. To jest blisko, jest ciepło. Trzeba być odpornym na upały. Ale tym, którzy nie lubią upałów, to polecam we wrześniu się wybierać. Już nie jest gorąco, może jest wygrzane jeszcze. Owoce dojrzałe, taniej po sezonie. A jak ktoś lubi sobie po górach pochodzić jeszcze w śniegu, no to czerwiec. Jeszcze śniegu jest.
Istnieją jednak takie stereotypy, że w krajach bałkańskich jest niebezpiecznie. Jak jest naprawdę? Czy są to opowieści wysane z palca osób, które nigdy tam nie były? Czy jest tam bezpiecznie, czy jednak nie?
I zdecydowanie są to opowieści wyssane z palca, tak. I zwykle ci, którzy nie byli, mają najwięcej do powiedzenia. Media też takie coś kreują, bo media mówią, że w Albanii jest strzelanina, że jest vendetta, że jest krwawa zemsta, że kanun. A nie mówią o tym, że kanun to jest gruba książka, że to nie tylko strzelanina. Bo jest podstawowa zasada życia w Albanii. Dom jest dla Boga i dla gościa. W twoim domu mieszka Bóg i ty. Jeżeli do twojego domu przybędzie gość, przybysz, w twoim domu mieszka Bóg, gość, a dopiero ty. O tym się nie mówi, bo to się ciężko sprzedaje. Głównie to są opowieści ludzi, którzy stereotypowo myślą, że jeżeli... A wojny bałkańskie się skończyły w końcu lat 90. A że są żołnierze i bardzo dobrze, że są. Bo dzięki temu jest się bezpiecznie. Ja byłem wielokrotnie w Kosowie, byłem wielokrotnie w Bośni, widziałem, byłem kontrolowany przez kontyngenty. Przejeżdżałem przez miejscowość Vukovar w czasie, kiedy tam po jednej stronie serbskie transportery, po drugiej stronie czołgi i kamizelki kuloodporne na samochodach położone. I się przejechało, dało się. Czasami są to opowieści ludzi, którzy właśnie nie za bardzo znają historię, boją się, a jeszcze nie umieją się zachować i wplątają się w taką sytuację, bo to są narody gorącej krwi, że jak im się tam na odcisk nastąpi, to oni od razu sprawę załatwiają i to zwykle krwawo, ale to nie jest tak, że ktoś wiedzie, będą na niego czyhać. Absolutnie jest bezpiecznie, ludzie są przyjaźni, Bałkany to jest serce na dłoni, ja zawsze to powtarzam. To są ludzie, którzy pomogą, którzy są naprawdę przyjaźni. Ja przynajmniej z takimi miałem kontakty i tego doświadczyłem. Tej przyjaźni, tej serdeczności, uśmiechu, bo my w Polsce się nie potrafimy uśmiechać, a tam się ludzie uśmiechają, mimo że są biedniejsi, mimo że są straszliwie naznaczeni tymi wojnami, bo widziałem niejedno. Ale ta gorąca krew i ta radość i ta chęć życia to naprawdę, może dlatego, że jest cieplej. Różnica, wiadomo, zmieniają się te tereny, zmieniają się miasta, no, coraz więcej się buduje. Jeżeli chodzi o politycznie, to nie sądzę. O tyle się znowu zmieniło, że w tamtych czasach no, Serbia nie ma dostępu do morza. Czarnogóra ma i to piękne ma te tereny nadmorskie. W związku z czym turystów dużo, inwestycje nie za bardzo szły, bo pieniądze zostały wchłaniane przez Belgrad. I to się bardzo Czarnogórcom nie podobało. Ja się nie dziwię, no oni chcieli te inwestycje, a tu się nie udawało. No, turyści przyjeżdżają, zostawiają pieniądze, a te pieniądze zostają zabierane. No, teraz to wygląda inaczej, buduje się dużo, chociaż ja nad tym boleję, bo ja bym wolał tam plaże dziewicze, a nie plaże z wieżowcami i parasolki tak od suwmiarki ustawione. No ale tego nie zmienimy, no tak jest. Tak jest wszędzie, buduje się, inwestycje są w Budwie, w Beczici, w Petrowacu na Moru i w wielu, wielu innych miejscach. No szaleństwem to był wjazd pierwszy do Albanii, kiedy byliśmy na terenie Czarnogóry, byliśmy na kempingu, mieli już nie pierwszy raz zresztą, tam był już zaznajomiony szef tego kempingu. Myśmy stwierdzili, że jedziemy do Albanii, on powiedział, że jak do północy, że po co w ogóle my jedziemy, tam swe mafia to nas, to mogą nas porwać, zabić, córki były małe, to podstawówka wczesna. Jak nie wrócicie do północy tego samego dnia, to ja tu postawię na nogi wszystko, waszą ambasadę, policję i tak dalej. Wjechaliśmy, szczęki nam opadły, jak zobaczyliśmy te piękne tereny. Wróciliśmy, bo musieliśmy wrócić tego dnia, bo inaczej ten człowiek faktycznie cały zestrachany. Posiedzieliśmy 3 dni i okazało się, że musimy do tej Albanii wrócić. Wróciliśmy, pojechaliśmy w góry. Jechaliśmy wtedy miałem Skodę, Skoda Kombi. Co prawda przystosowana do takich rzeczy, bo to zawieszenie zmienione, inne sprężyny, inny układ chłodzenia, no ale gdzie takim samochodem po tych górach? No, zobaczyli nas ci Albańczycy, tak popatrzyli na ten samochód i mówi, kolego, to Ruga Nobella, makina, Ruga Nobella, czyli samochód nie za bardzo, tam droga nie jest dobra, tak delikatnie określili, faktycznie droga była karkołomna, musieliśmy zrobić odwrót. Ale tego dnia zrobiliśmy jeszcze 500 kilometrów i zostaliśmy tam na 3 dni. I później wróciliśmy na miesiąc i stwierdziliśmy, że musimy. I wtedy no, Albania taką przemianę życiową naszą dokonała, ponieważ sprzedaliśmy to auto i kupiliśmy kilka miesięcy później auto terenowe i zmieniło się nasze życie zupełnie. Zupełnie inaczej spędzamy życie, jeździmy autem terenowym już od ponad 10 lat i inaczej to wygląda. I to chyba najbardziej nam zapadło w pamięć to szaleństwo, gdzie się człowiek porwał w wysokie góry autem osobowym do kraju, w którym powiedzieli, że nas zabiją, zastrzelą, porwą, zgwałcą mi kobiety. Mnie oczywiście, tam wszyscy mają broń, to mnie no piach zaliczę. Nic takiego się nie stało. Nic takiego się nie stało. Zobaczyliśmy nieskażoną ludzką ręką przyrodę, ludzi, których nie rozumieliśmy, którzy nas nie rozumieli. Ręce balały od rozmowy, ale wszyscy się uśmiechali. I nikomu to nie przeszkadzało. I wtedy wróciliśmy z takim naprawdę, no, odmienieni trochę, jakoś tam zupełnie nie to życie i wracamy do tej Albanii i na Bałkany.
Ty gdzie można pana spotkać, czy obejrzeć zdjęcia, które pan zrobił?
Jeżdżę po Polsce, spotykam się z ludźmi w różnych miejscach. Teraz jestem tydzień w Trójmieście, spotykam się w klubach, tak jak właśnie tutaj spotykam się w bibliotekach, ale to nie tylko Trójmiasto, bo to i Warszawa, i Poznań, i cały kraj. Zobaczyć można te nasze brykania na stronie www.fotolandia4x4.com. Tam są zdjęcia, tam są filmiki, tam są... Czasami jest również program tych moich wyjazdów. Na Facebooku pod moim imieniem i nazwiskiem zwykle są też informacje, no bo długo się opierałem, ale w końcu ktoś powiedział, że jeżeli nie macie na Facebooku, to nie istniejesz. No raczej chcę istnieć, więc istnieje i tam są informacje o tych moich spotkaniach, prelekcjach. Zapraszam. To nie tylko Bałkany, bo to realizujemy z żoną też sobie taki projekt Miasta Europy i już jest Londyn, już jest Wilno, już jest Lwów. W tej chwili powstaje Stambuł, ale jest też i Cypr, Słowacja, Rumunia. No mam troszeczkę zobaczyłem, troszkę przeżyłem i dzielę się z tym.
A w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata kibicuje pan Czarnogórze czy Polsce?
Oj, to tu się nie mogę wypowiedzieć. Inaczej, ja w ogóle się... To nie moja bajka, ja się tym nie interesuję. Piłka nożna jest czymś zupełnie poza moim jakimś kręgiem zainteresowań. Zupełnie. Ale będę kibicował obu drużynom. I ktokolwiek nie wygra, to będę się cieszył.
Godzina reporterów.
Na Wydziale Nauk Społecznych odbył się Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Chorobami Psychicznymi. Inicjatorami wydarzenia byli studenci pierwszego roku socjologii UG. Z uczestnikami rozmawiał nasz reporter Mateusz Groen.
Uważam, że jest to niesamowita inicjatywa. Każdy powinien się zainteresować wykładem dzisiejszym przeprowadzonym przez profesora Lwa Starowicza. Zapraszamy serdecznie każdego studenta na piękną wystawę zorganizowaną i stworzoną własnoręcznie przez pierwszy rok socjologii. Serdecznie na nią zapraszamy i uważam, że to jest naprawdę niesamowite wydarzenie.
Według mnie inicjatywa studencka, taka jak ta, jest niesamowitym krokiem naszej uczelni w stronę otwarcia się na wszystkich.
Ja się bardzo cieszę, że staramy się, aby uniwersytety były otwarte na każde osoby, czy to zdrowe, czy chore, i żebyśmy się nie ograniczali i dawali równe szanse wszystkim do rozwoju.
Ponieważ uważam, że to bardzo wspaniała inicjatywa, a poza tym chciałabym posłuchać samego profesora Wastarowicza.
Ponieważ uważam, że jest to bardzo ciekawy temat. Uważam też, że jest ważną sprawą do poruszenia w naszym społeczeństwie i uważam, że na poziomie uniwersytetu powinniśmy zacząć to upubliczniać, uświadamiać.
Chciałbym poszerzyć swoje, powiedzmy, spojrzenie na całą sytuację, a także też, powiedzmy, otworzyć, bardziej poszerzyć próg otwarcia też w pewien sposób.
Na czym polega dokładnie ta akcja?
Jesteśmy tu, zebraliśmy się po to, żeby pokazać, iż osoby chore psychiczne i zdrowe są równe i po prostu jesteśmy przeciw dyskryminacji osób chorych psychicznie.
Sami studenci i studentki przyszli i powiedzieli, chcemy to zrobić. Dla nas nauczycieli to jest niecodzienna sytuacja, więc nie mogłam powiedzieć nie, ale tak naprawdę ja nic nie zrobiłam oprócz obsługi technicznej. Więc to jest inwencja, inicjatywa samych studentów i to jest coś wyjątkowego. Bardzo często teraz spotyka się sytuacje, w której studenci zajmują się sobą, samorozwojem, swoją pracą, natomiast stosunkowo rzadko myślą o pracy społecznej, o akcjach społecznych. To jest przykład na to, że nasi studenci są najwspanialsi na świecie. Robiąc taką antydyskryminacyjną akcję, też jestem bardzo wdzięczna panu profesorowi Michałowi Lew-Starowiczowi, który przyjeżdża do studentów na ich wezwanie, na ich zaproszenie, całkowicie bezinteresownie, wolontaryjnie, dając przepiękny, przeciekawy wykład, przybliżając nam życie, funkcjonowanie osób z chorobami psychicznymi. Bardzo często lęk wynika z naszej nieznajomości. Chciałabym powiedzieć, zróbcie coming out osoby z chorobami psychicznymi, chociaż nie powiem tak, bo mam wrażenie, że jeszcze długa droga przed nami w akceptacji i tworzeniu środowiska, które byłoby przyjazne dla tych osób.
Czy uważasz, że ten wykład może coś zmienić faktycznie w patrzeniu ludzi na tę sprawę?
No, myślę, że tak, ponieważ ludzie będą mieli więcej informacji na ten temat, będą po prostu wiedzieli więcej na temat chorób psychicznych.
Wiesz co, myślę, że wykład profesora Sterowicza otworzył nam wszystkim bardzo szeroko oczy, dlatego że był to wykład szczególny, nie tylko ze względu na osobistość, ale także, że była to forma odbiegająca od standardowych wykładów medycznych, że była to forma właśnie u nas na Wydziale Nauk Społecznych bardzo potrzebna, bo oprócz tego, że w socjologii najważniejsza jest dla nas empatia, ale także pokazuje, jakie mamy szerokie pole do naszych badań, ale do naszej przyszłej pracy. Taki wykład zawsze otwiera oczy i to dopiero początek tego, jak chcemy działać w tym temacie.
Czy uważasz, że faktycznie dyskryminacja osób z chorobami psychicznymi jest zauważalna na uniwersytecie?
To myślę, że nie jest dosyć zauważalna. W sensie nie czuję, żeby funkcjonowała jakby w naszym uniwersytecie, ale mogę się też mylić, więc pewnie chciałbym się też dowiedzieć, czy tak jest, czy też nie.
Z każdą dyskryminacją trzeba walczyć i nie możemy zgadzać się na jakąkolwiek przemoc fizyczną czy psychiczną, nieważne z jakiego to jest powodu. Ale uważam niestety, i jest to powszechne, tak jak pokazują i badania, i wykład profesora, że ta dyskryminacja jest bardzo powszechna. Nawet niestety u nas w środowisku akademickim zdarzały się zwroty tutaj wśród studentów, które jawnie były dyskryminacją, chociażby przez to, jaki jest używany język, jaka jest używana reakcja.
Problem jest zauważany, on oczywiście, to nie można to patrzeć jednokierunkowo, bo nieraz takie osoby tracą pracę z racji tego, że zaczynają gorzej funkcjonować w tym środowisku pracy, ale jest druga strona medalu, która wiąże się z tym, że wiele osób po prostu jest dystansowanych wobec osób chorujących psychicznie, nie rozumie ich, boi się, obawia się konsekwencji i nie chce współpracować tylko ze względu na to, że wiedzą, że taka osoba jest chorująca, ale akurat jak pokazują dane CBOS-u, z biegiem czasu właśnie maleje liczba osób, które nie chciałoby widzieć w swoim miejscu pracy osoby chorującej psychicznie i coraz więcej osób widzi, wie, rozumie, że to są choroby, które poddają się leczeniu i że osoby mogą wracać do zdrowia.
To jest najlepszy i najpiękniejszy dzień, kiedy studenci studentki odzyskują swój uniwersytet, dostają głos, wyrażają swoje opinie właśnie w taki sposób, na przykład tworząc wystawę zdjęć. Trudno mi o tym mówić oczywiście, ale zdarzały się takie sytuacje nawet pośród naszej społeczności. I muszę powiedzieć, że ja sama cały czas uważam na język, ze świadomością tego, że może on być wykluczający, dyskryminujący. Myślę, że każdej z nas zdarzyło się powiedzieć coś kompletnie głupiego, bez złej intencji, ale było to dyskryminujące, a pamiętajmy, że język tworzy rzeczywistość, że takie bezmyślne mówienie, wariat, świr, mongoł, czy jakieś inne tego typu słowa, tworzą społeczny stosunek do takich osób. Takie osoby, które są w naszym środowisku, które słyszą takie komunikaty, mają mniejszą na pewno otwartość do tego, żeby powiedzieć, ja jestem osobą z chorobą psychiczną. Namawiam bardzo naszą społeczność i mam nadzieję, że my tutaj na Wydziale Nauk Społecznych będziemy tworzyli takie środowisko, w której każdy i każda będzie się czuł jak u siebie w domu, w poczuciu bezpieczeństwa, będzie mógł powiedzieć, ja jestem.
Godzina reporterów.
22 marca na Politechnice Gdańskiej odbyło się seminarium Firma Idea, realne wyzwania, niematerialne wartości. Na spotkanie zostali zaproszeni ekonomiści, prawnicy, naukowcy oraz eksperci do spraw przedsiębiorstw. Celem warsztatów było wskazanie nowych innowacji dla biznesu przez podkreślenie wartości niematerialnych, takich jak organizacja pracy oraz model kierowania firmą. Seminarium składało się z kilku paneli, na których stopniowo omawiane były tematy dotyczące analizy zastanej sytuacji rynkowej oraz stopniowej próby wdrożenia zmian. Organizatorzy seminarium, firma Idea, wyszli naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy oczekują nowego kierunku prowadzenia działań w biznesie. Odbywające się na Politechnice Gdańskiej wydarzenie miało poszerzyć możliwości oraz pokazać nowe strategie aktywności, przede wszystkim wśród ludzi młodych. Materiał Patrycji Lipskiej.
Rozmawiam z panią Dagmarą Bednarczyk. Dla kogo przeznaczone jest to seminarium?
To seminarium w dużej mierze przeznaczone jest dla środowiska akademickiego oraz środowiska biznesu w Gdańsku. Dzisiejsze seminarium firma IDEA jest pierwszym seminarium z cyklu OS On Tour. Są to seminaria, które będziemy organizowali w różnych miastach Polski, m.in. w Łodzi i w Lublinie. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w Krakowie od Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku. I szczyt jest poprzedzony seminariami, które swoją tematyką nawiązują do ogólnej koncepcji Open Eyes Economy. W tym roku, chcąc trochę rozszerzyć naszą działalność, wychodzimy poza Kraków i Gdańsk jest pierwszym przystankiem na naszej trasie. Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z koncepcją Open Eyes Economy, w skład w której wchodzi blok firma IDEA. Ma się skupić na tym, że tak naprawdę ten model, który obowiązuje obecnie, ten model rynkowy, the business of business is business, trochę zawodzi i tak naprawdę firmy zwracają się w kierunku wartości, nie tylko wytwarzania, ale też wartości tych, które stają się fundamentem działalności firmy. I o tych wartościach właśnie chcemy mówić.
Celem firmy IDEI jest wdrażanie na nowy tor firm i przedsiębiorstw. Czy każda działalność jest w stanie podążać za tymi nowymi kierunkami?
Myślę, że tak, ze względu na to, że my nie staramy się robić rozwarstwienie na firmy usługowe, na firmy wytwórcze. To nie, zupełnie nie o to chodzi. Tak naprawdę ta wartość najpierw powstaje w głowie założycieli. Tak naprawdę branża nie ma tutaj dużego znaczenia, bo może być to i firma działająca w przemyśle, i w usługach, i w handlu.
Jak wygląda efektywność? Spotyka się z pozytywnym odbiorem?
Tak, jesteśmy bardzo zaskoczeni frekwencją i zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Mieliśmy ponad 300 zgłoszeń, także w pewnym momencie baliśmy się, czy dziedziniec Fahrenheita, na którym dzisiaj odbywa się to seminarium, w ogóle nas pomieści. Frekwencja nam bardzo dopisała, słyszymy zewsząd bardzo pozytywne opinie, co nas bardzo cieszy, bo tak jak mówiłam, jest to pierwsze nasze wyjazdowe seminarium z dużą ilością partnerów i współorganizatorów i tym bardziej cieszymy się, że nasze wspólne wysiłki przekładają się na zadowolenie ze strony słuchaczy, bo o to tak naprawdę nam chodziło.
Godzina reporterów.
W miniony poniedziałek w sali teatralnej Neofilologii odbyła się uroczystość jubileuszu 47. rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Poprowadził ją rektor UG, profesor Jerzy Piotr Gwizdała. W trakcie uroczystej gali wręczone zostały nagrody Nauczyciela Roku imienia Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza dla nauczycieli akademickich oraz odznaczenia państwowe. Relację przygotowali Kamil Kucharski, Rafał Skwarek i Paweł Chojnacki.
Szanowni Państwo, drodzy goście, tradycje akademickie Gdańska sięgają co najmniej połowy XVI wieku. Kiedy to zostało utworzone Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Wykładali w nim wybitni uczeni, także przybyli z zagranicy. Współcześnie te tradycje naukowe są kontynuowane przez Uniwersytet Gdański, największą uczelnię na Pomorzu. Choć nasza gdańska alma mater jest na wskroś nowoczesną uczelnią, to korzeniami jest mocno osadzona w tradycji Gdańska. Czerpie z jego historii i kultury. Powołując 47 lat temu Uniwersytet Gdański, jego twórcy nie przypuszczali, że przez pół wieku uczelnia nie tylko nabierze wiatru w żagle, ale także, że będzie mieć jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce.
Jak myślicie, jak za 47 lat będzie wyglądał Uniwersytet Gdański?
Ja myślę, że z jednej strony budynki pozostaną te same, tak długo jak się będą trzymały, ale ale wnętrza na bieżąco będą coraz bardziej nowoczesne.
To nie jest łatwe pytanie. No, wielu futurologów próbowało, prawda, jakby przewidywać, co się stanie w przyszłości, co się nie udawało nawet Stanisławowi Lemowi, który przecież robił to bardzo celnie. Aczkolwiek no, trudno tutaj mówić o jakiejś kwestii architektonicznej, tak, czy jakieś oprzyrządowania, bo nie wiem, co będzie w przyszłości, ale sama ponadczasowa idea uniwersytetu myślę, że pozostanie niezmienna przez kolejne dziesięciolecia.
Co musi robić dobry dydaktyk, żeby być dobrym dydaktykiem?
Mieć zasadniczą wiedzę o tym, co uczy, być pozytywnie nastawionym do swojej pracy i starać się przekazać coś ciekawego swoim studentom.
A czy ty masz swojego ulubionego nauczyciela?
Jeszcze go nie odnalazłem.
Jeszcze nie? Ale ktoś jest nominowany do tej kategorii przynajmniej?
Jest kilku takich.
Jak pan myśli, jak będzie wyglądał Uniwersytet Gdański za kolejne 47 lat?
W tej chwili, jak wiemy, przeprowadzone są reformy i forma pracy na uniwersytecie, na uczelniach wyższych zmienia się na całym świecie. To nie jest tylko w Polsce i nie tylko w Polsce mamy problemy. Nam się wydaje, że nauka w Polsce odstaje od tego, co się dzieje na świecie, że reformy są przeprowadzane w sposób mało skuteczny albo niewłaściwy, albo denerwujący, ale te problemy miały wszystkie kraje, które próbowały zreformować system uniwersytecki. Oczywiście zachodzi pytanie, czy potrzebna jest w ogóle reforma, dlatego że środowiska czy osoby, powiedzmy tak, związane z tradycją akademicką jak ja, konserwatywne, uważają, że skoro uniwersytet został wynaleziony, czy został stworzony praktycznie 800 lat temu i znakomicie przez te 800 lat działał i spełniał swoją rolę w społeczeństwie, to lepiej tego nie poprawiać, nie zmieniać. Co najwyżej troszeczkę dopasować się. Natomiast w tej chwili, być może ze względu na to, że społeczeństwo sądzi, czy jest potrzeba społeczna, żeby wykształcenie wyższe czy uniwersyteckie było bardziej powszechne, tak, no trzeba udostępnić. Ono być może nie powinno być już tak elitarne, jak z natury rzeczy było. Tak? W jaki sposób to zrobić, nie bardzo wiadomo. Poza tym zawsze będzie dyskusja, na ile uniwersytet ma przygotowywać, no powiedzmy, nazwijmy to górnolotnie, intelektualistów czy kadry akademickie, a na ile ma przygotowywać kadry na potrzeby gospodarki. Ta dyskusja zawsze będzie i zawsze będzie zastanawianie się nad tym, czy w ogóle jesteśmy przewidzieć to, co zadał, to pytanie, które zadał pan na samym początku. Nie wiemy, jak będzie wyglądał uniwersytet za 40 lat, a już na pewno nie wiemy, jak będzie wyglądała gospodarka za 40 lat i jakie będą potrzeby i kształcenie na uczelniach wyższych pod konkretne zapotrzebowanie gospodarki czy przemysłu być może w ogóle nie ma sensu. No ale to jest dyskusja. Trzeba kształcić ludzi z otwartymi umysłami, wszechstronnie przygotowanych i trzeba propagować chęć uczenia się, permanentnego uczenia się. To nie jest jakiś język nowomowy, że trzeba się przyzwyczaić do permanentnej edukacji. Tak, no trzeba mieć tą potrzebę studiowania, tak? Może niekoniecznie w sposób formalny, ale zdobywania wiedzy.
Jak się pani czuje jako laureatka?
Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, dlatego że dopiero takie uroczystości i dają takie poczucie, że to, co się robiło, ma sens, że to jest coś warte i że że ktoś przygląda się temu i że to nie jest takie bezsensowne. Bo czasami tak na co dzień, jak się właśnie tak wstaje, przychodzi, pracuje, pisze te publikacje, pracuje się ze studentami, to czasami się właśnie tak zadaje pytanie, czy to ktoś dostrzega, czy można robić to byle jak, czy jeśli się to robi tak dobrze, czy ktoś to widzi, bo nie ma informacji zwrotnej. Na uczelni nie ma czegoś takiego jak na przykład dzień nauczyciela, kiedy przychodzą z kwiatami, kiedy ktoś dziękuje. Student przyjdzie, student wyjdzie i myśli, że po prostu to mu się wszystko należy, no bo się należy, prawda? Ale nie ma po prostu tego dziękuję.
Dobrze, to w takim razie ja jako student oraz dziennikarz Radia Morz chciałbym podziękować pani za ogół.
I powiem szczerze, że to jest w zasadzie takie moje pierwsze, na przykład dla mnie podziękowanie. Chociaż mam 31 lat pracy, to dopiero w tej chwili mam takie pierwsze odznaczenie i takie pierwsze podziękowanie.
biorę udział pierwszy raz właśnie w tego typu uroczystości. Nigdy nic takiego nie miałam. Chociaż mam dużo publikacji, mam dużo osiągnięć, to jednak nigdy czegoś podobnego nie było.
Czym dla Pani jest ta nagroda?
Dla mnie to jest ogromne wyróżnienie i docenienie wielu lat pracy, bo trochę jest tak, że oczywiście praca, którą wykonuję, jest ogromną moją pasją, ale zawsze jest miłe właśnie takie docenienie tej wieloletniej pracy i dla mnie to jest ogromnie podniosła chwila, tym bardziej, że oprócz tego medalu spotkałam się z wieloma życzliwymi tutaj gratulacjami, zatem przyjemna atmosfera i bardzo przyjemny dzień dla mnie.
Jak Pani myśli, jak za kolejne 47 lat będzie wyglądał uniwersytet?
Na pewno jedna rzecz się nie zmieni w uniwersytecie, to co jest największą wartością uniwersytetu, bo to nie są budynki, to nie są laboratoria, to są przede wszystkim ludzie. I oczywiście ten kościół pozostanie, czyli studenci i słuchacze i kadra nauczycielska. Oczywiście my się zmienimy, bo kwestia czasu jest tutaj i efekty tego czasu są łatwe do przewidzenia, część z nas odejdzie na emeryturę, ale jedna rzecz po prostu nie zostanie niezmieniona. Ta atmosfera nauki, wzajemnego szacunku, stawiania mądrych pytań i próby odnalezienia na te pytania odpowiedzi. Ta się nie zmieni.
Godzina reporterów.
I to już wszystko w dzisiejszej godzinie reporterów. Aneta Filipkowska, do usłyszenia.
Godzina reporterów.